Amen. Proszę, usiądźcie, zajmijcie miejsca. Witam Was teraz wszystkich na tym miejscu. Cieszymy się, Mireczko, Wojtku, Wiesiu, że jesteście z nami również. Pozostałe osoby, które rzadko bywają pośród nas, ale dobrze jest być przed obliczem żywego, świętego Boga. W gronie braci i sióstr. To jest bardzo ważne, kochani. Mieć braci i siostry przy sobie. Mieć bliskie osoby. Tak jak w tej rodzinie ziemskiej, cielesnej, kiedy rodzina w zgodzie żyje. Niestety nie zawsze tak jest. Ale kiedy żyje w zgodzie, to jak dobrze jest być wtedy razem. A w duchowym wymiarze ciężko jest być samemu. Ciężko jest iść za Panem, będąc osamotnionym. Najczęściej po długim czasie takiej wędrówki kończy się to upadkiem. Dlatego czytamy w Bożym Słowie. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to niestety jest w zwyczaju u wielu. Dobrze jest być razem. Zanim skłonimy swoje kolana przed naszym Panem Bogiem, ja chciałbym sięgnąć do listu apostoła Pawła do Rzymian. Otwórzmy list apostoła Pawła do Rzymian, 5 rozdział. I chciałbym od 18 wiersza czytać Boże Słowo. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Wspaniałe prawdy przypominamy sobie. Ja myślę, że je wszyscy dokładnie znamy. Ale warto jest przypominać sobie, że to przez jednego człowieka, pierwszego człowieka, tam w Edenie, z powodu pierwszego grzechu, który jest, myślę, to jest moje zdanie oczywiście, myślę, jest najczęściej popełnianym grzechem również dzisiaj. Nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka staliśmy się grzesznikami. To zaciążyło na wszystkich następnych ludziach. Ale wspaniałą nowiną jest to, że przez jednego, Jezusa Chrystusa, łaska się objawiła i dostąpiliśmy usprawiedliwienia. Jest tu bardzo ciekawe słowo, ciekawy zapis. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Wielu dostąpi usprawiedliwienia. I oto dzisiaj masz przywilej. Ja również mam ten przywilej. Być usprawiedliwionym. Wszyscy chodziliśmy do szkoły. Zdarzało nam się, czy z powodu jakiejś krótkotrwałej choroby, kiedy nie szliśmy do lekarza, czy jakieś wydarzenia w rodzinie, nie być w szkole. I wtedy prosiliśmy tatę, mamę, napisz mi usprawiedliwienie. I zanosiło się je do nauczyciela, nauczycielki i to było respektowane. Nie było żadnych konsekwencji z tego powodu, że ja sobie nie przyszedłem do szkoły. Jest to bardzo prosta rzecz, którą przywołuję, ale to troszeczkę pokazuje nam obraz, co to znaczy usprawiedliwiony. Oto z powodu Adama, z powodu jego nieposłuszeństwa stałem się grzesznikiem. Ale dzięki Jezusowi Chrystusowi zostałem usprawiedliwiony. Nie bierze się pod uwagę już mego grzechu, on został zmyty krwią Chrystusa. Żadnych konsekwencji już z powodu popełnionych przeze mnie grzechów. Ja to wyraźnie zaznaczam, bo tu jest wiele nieporozumień, dlatego często o tym mówię. Żadnych konsekwencji z powodu popełnionych przeze mnie grzechów do momentu, kiedy powiedziałem: Panie Jezu, oczyść mnie. Panie Jezu, obmyj mnie, ja sam sobie nie radzę. Chciałem być dobrym człowiekiem, starałem się. Albo w ogóle nie starałem się i nie chciałem, byłem splugawionym grzesznikiem. W bagnie grzechu. Ale Panie, oto teraz mam świadomość, że bez Ciebie ginę. Oczyść mnie. Wszystko, co do tego momentu uczyniłem, zostało usprawiedliwione. Nie będzie brane pod uwagę. Nie będą wyciągane konsekwencje. Ale oto od tego momentu żyjemy dalej. Oto od tego momentu Pan Jezus Chrystus nie wziął nas do siebie już. Żyjemy dalej. Ja chciałbym, abyśmy czytali dalej, bo o tym dalszy tekst mówi. 6 rozdział od 1. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Jakżeż my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Nowe życie prowadzili, już nie w grzechu, nie w plugastwie. Nowe życie w Chrystusie Jezusie, który nas usprawiedliwił. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Jeśli z radością przyjęliśmy, zaakceptowaliśmy usprawiedliwienie, Jego śmierć za nasze grzechy, to autor tego listu, apostoł Paweł, mówi, to również wrośniemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania, aby żyć już nie dla siebie, nie dla swoich ambicji, nie dla swoich zachcianek, ale żyć dla Niego. Wrośniemy, Paweł pisze. Ja myślę, że to jest właściwe słowo, wrośniemy, nie wrośliśmy. To nie stało się już nagle i jesteśmy doskonali. To jest pewien proces. Od momentu mojego pojednania z Bogiem przez krew Chrystusa Jezusa, kiedy zostałem usprawiedliwiony, od tego momentu ja mam wzrastać w podobieństwo Jego zmartwychwstania, stawać się podobnym do Niego, uświęcać siebie. Czytamy dalej. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Apostoł Paweł wyraźnie nawołuje i mówi, i dzisiaj Duch Święty przemawia, podobnie i ty, Wiesławie, uważaj siebie za martwego. Przepraszam za słowo, za nieboszczyka. Bardzo niedawno temu, bo w środę byłem na pogrzebie mego taty, który w wieku 81 lat odszedł do Pana. I wiecie, kiedy tak trumna była jeszcze otwarta, kiedy podszedłem i tak spojrzałem na niego, to przyszła mi taka myśl. On teraz już nie ma problemu z tym, żeby być martwym dla grzechu, bo już i jego ciało jest martwe. Ale ja mam problem jeszcze. Ale ja jeszcze muszę wzrastać. Ja muszę wrastać, ja muszę być coraz większy w zmartwychwstaniu Chrystusa. Czyli w czym? W posłuszeństwie Jego woli, w oddaleniu się od grzechu, a w uświęcaniu się dla Boga. Ja jeszcze nie zakończyłem biegu. I wy nie zakończyliście biegu. I Paweł mówi, podobnie i wy, teraz na tej ziemi żyjąc, jako usprawiedliwieni krwią Chrystusa, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. I się zastanawiam, co to znaczy umarły dla grzechu. Umarły dla grzechu. Myślę, że to znaczy, że jeżeli pojawia się pokusa, aby zgrzeszyć, aby uczynić coś, co czyniłem wcześniej, przed tą chwilą, gdy zostałem usprawiedliwiony, gdy stałem się Bożym dzieckiem, gdy zostałem zaadoptowany do Bożej rodziny, do Bożego ludu, to powinienem mieć tą świadomość. Nic z tego. Ja już nie żyję. Idź precz, szatanie. Ja już nie żyję dla ciebie. Ty już do mnie prawa nie masz. Ty swoje już w moim życiu wykonałeś niestety, ale Chrystus, jak czytamy, na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie, czytamy w jednym z listów Pawła. Na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. To pierwsze na początku tam w Edenie i całe następstwa po tym. A Chrystus się po to objawił, aby to zniweczyć, aby to usunąć, aby to zniszczyć. I oto ja, umarły dla grzechu, mam prawo, mam przywilej powiedzieć w chwili pokusy, idź precz, szatanie, ja już nie żyję dla ciebie. Ja teraz wzrastam w podobieństwo zmartwychwstałego Chrystusa. Mój kierunek jest teraz w tą stronę. Ja już nie idę tam. Ja już idę tu, ku górze, tak powoli. Może bardzo powoli, ale ciągle ku górze. Ja ciągle chcę przybliżać się do mego Pana. Ja chcę coraz bardziej do Jezusa Chrystusa być podobnym. Nie tylko w moich słowach. Nie tylko w moim myśleniu. Nie tylko w tym czy innym, ale we wszystkim. W moim życiu codziennym. Ja uczę się, jak służyć Jezusowi. I dalej Paweł kontynuuje. Skoro uważasz siebie za umarłego dla grzechu, a za żyjącego dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym, to niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym. Niechże więc nie panuje, bo przecież umarłeś dla grzechu. Nie pozwól, aby grzech panował w Twoim ciele. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele Waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, chyba że mu na to pozwolimy. Chyba że pójdziemy na współpracę z nim. O tym dalej będziemy czytać. Paweł o tym mówi. To nie jest automatyczne działanie, że kiedyś przyszedłem do Chrystusa i On mnie oczyścił, usprawiedliwił z wszystkiego, to o czym mówiłem. I już teraz cokolwiek się nie wydarzy, cokolwiek nie zrobię, ja jestem usprawiedliwiony. Bo nie jestem przecież pod zakonem, a pod łaską. Tak wielu dzisiaj mówi. Tak wielu dzisiaj myśli. Tak wielu dzisiaj moim zdaniem zostało oszukanych przez kłamcę, przez ojca kłamstwa, przeciwnika Bożego szatana. Że łaska to znaczy rób co chcesz. Tego nie mówią, ale tak postępują, ale tak się zachowują i myślą i mają nadzieję i oszukują siebie samych, że oto kiedyś wieczność spędzę z Jezusem Chrystusem. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż tedy, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy, mówi Paweł. Cóż tedy? No skoro jestem już pod łaską, nie pod zakonem, to mogę robić, co chcę. A Paweł mówi, nie. Przenigdy. Nie mogę przyjąć takiego myślenia. Nie mogę zaakceptować takiego myślenia i przyjąć taką postawę w moim życiu, w moim chodzeniu z moim Bogiem. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Zobaczcie, jak wyraźnie Paweł o tym mówi. Do kogo on to mówi? Do Bożego dziecka, do usprawiedliwionego. Do usprawiedliwionego dzięki zasługom jednego Jezusa Chrystusa, Jego ofierze na Golgocie. I on zwraca się, Paweł zwraca się do takich ludzi, do mnie się zwraca, do ciebie dzisiaj się zwraca. Czy nie wiesz, że jeśli się oddajesz jako sługa w posłuszeństwo, to stajesz się sługą tego, komu jesteś posłuszny. Tak to działa, nie da się tego oszukać. Takie są realia, taka jest prawda. Kogo słuchasz i wykonujesz jego polecenia, stajesz się jego sługą. I to, że był moment, kiedy Chrystus cię oczyścił od wszelkiego grzechu, nie spowoduje, że gdy zaczniesz grzeszyć i staniesz się ponownie sługą grzechu, że nie poniesiesz konsekwencji grzechu, tego, który będziesz czynił. Bo Paweł mówi, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci. Staje się sługą grzechu ku śmierci. Kto? Oczyszczony, uwolniony. Ten, któremu łaska została okazana. Jeżeli staje się sługą grzechu, to zmierza ku śmierci. Czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Ja zastanawiam się czasami, kiedy czytam takie słowa, a takich słów jest mnóstwo w Bożym Słowie. Jak można przechodzić do porządku dziennego nad grzechem w życiu chrześcijanina i mówić łaska, 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 łaska. Łaska. Wspaniała jest Boża łaska. Potężna jest Boża łaska. Nieogarnięta jest Boża łaska. Ale my nie możemy deptać łaski Bożej. Pan Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Tak czytamy w Bożym Słowie. Ja osobiście myślę, że ci, którzy próbują się zakrywać, zasłaniać łaską, aby zaspokajać pożądliwości swego ciała, aby żyć w grzechu, są najbardziej biednymi ludźmi. Bo stają się w pewien sposób tymi, o których Paweł w liście do Koryntian pisze, co prawda w innym kontekście, pisząc o zmartwychwstaniu, o tym, że gdyby nie było zmartwychwstania, to my, mający nadzieję, a jeżeli nie byłoby zmartwychwstania, to jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. I człowiek, który został oczyszczony krwią Chrystusa, ale ponownie, później staje się sługą grzechu, jest najbardziej pożałowania godnym człowiekiem. A na dodatek, jeśli jeszcze dał się oszukać, czy to przez jakichś nauczycieli, czy bezpośrednio przez przeciwnika Bożego, że łaska Boża załatwia sprawę. Najbardziej pożałowania godny jest taki człowiek. On wierzy może w to, ale przecież nie od tej wiary jakiejś naszej, nie na podstawie tej jakiejś naszej wiary będę musiał stanąć przed obliczem żywego Boga i odebrać zapłatę, ale na podstawie Bożego Słowa. A ono jest jednoznaczne i wyraźne. I Paweł po tych słowach, że ja, usprawiedliwiony, gdy zacznę słuchać, gdy zacznę grzeszyć, zacznę żyć w grzechu, stanę się sługą grzechu ku śmierci, to Paweł mówi tak: lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Jakiej nauki? Czy o tej, dzisiaj popularne jest określenie taniej łaski, tej, że łaska za wszystko płaci i się niczym nie przejmuj? Przyjdź do Jezusa, a już wszystko będzie pięknie, wspaniale, nieważne, że upadasz, że grzeszysz? Czy o takiej nauce Paweł pisał do Rzymian? Nie. On pisał o tej nauce, którą wcześniej im tu pisał, to co czytałem. O tym, że jeśli staniesz się sługą grzechu, to nadal będziesz podlegał karze za grzech, śmierci. I Paweł mówi: Bogu niech będą dzięki, że wy przyjęliście zarys tej nauki, że wy zrozumieliście, że to o to chodzi, że Pan Bóg nie zrezygnował ze swojej świętości i z tego, żeby ci, których przyjmuje, dążyli do świętości. Paweł mówi: ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz, od momentu usprawiedliwienia, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Wielu z nas wie i potrafiłoby zdefiniować, co to znaczy nawrócenie. Potrafiłoby podać właśnie ten przykład. Jest to zmiana kierunku. Zmierzałem w tą stronę i się nawróciłem. Upamiętałem i idę w drugim kierunku. I Paweł mówi, za tym twoim myśleniem ma być to, że twoja ręka, która na przykład kradła, biła, podnosiła alkohol do ust i wiele, wiele innych złych rzeczy czyniła, ona już nie idzie w tamtą stronę. Ona teraz idzie w tą stronę i ta ręka jest pomocna innym. I ta ręka jest błogosławiąca innych. I Paweł mówi, po ludzku mówię, przez wzgląd na ciało, abyście zrozumieli, nie komplikuję sprawy. Przedstawiam to zupełnie jasno i prosto. Twoje członki, twoje ciało ma teraz służyć sprawiedliwości, świętości Boga. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie. A końcem tego jest śmierć. Ja pamiętam, brat Mirek często, gdy staje i zdarza mu się w usłudze wspominać swoją przeszłość, to mówi, wstydzę się tego. Ja też się wstydzę mojej przeszłości sprzed nawrócenia. I o tym mówi tu Paweł Apostoł. To, jak żyliśmy wtedy. Pożytek jest tylko taki, że teraz się wstydzę przyznać, powiedzieć komuś. A jeżeli o tym mówię, to dlatego, aby oddać chwałę Najwyższemu Bogu, który mnie wyciągnął z tego. I powiedział, a teraz za mną proszę. A teraz do mnie proszę. A teraz w sprawiedliwości mojej postępuj. A teraz idź. A teraz czyń. Tak, aby chwałę memu imieniu przynosić. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Dążymy do celu, do żywota wiecznego w obecności Boga. I Paweł mówi, no więc tak jak się obróciliście, tak idźcie, nie zostawiajcie rąk albo nóg gdzieś tam z tyłu, żeby czyniły to, co do tej pory czyniły, bo nie dojdziecie tak. Tak się nie da. I kończy tą część swego rozważania tym znanym wszystkim chyba na pamięć wersetem, bardzo ważnym. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Znany i bardzo często używany, niestety również w niewłaściwy sposób, wyrywany z kontekstu, aby potwierdzać, że łaska Boża okazana zakrywa wszystko. Ale jeżeli czytamy cały ten tekst wcześniej, który czytałem, to tak, łaska Boża zakrywa. I nawet od momentu mego nawrócenia, kiedy dążę do świętości, a zdarzy mi się upaść, to też zakrywa, gdy przyjdę i poproszę. Ale nie zakrywa, kiedy ja staję się sługą grzechu. Wtedy nie zakrywa. Kiedy ja staję się sługą grzechu, to wtedy ta pierwsza część tego wiersza będzie mnie dotyczyła. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. A dlaczego nie łaska? Bo stając się sługą grzechu, ja podeptałem łaskę Bożą. Ja podeptałem łaskę Bożą. Ja ją odrzuciłem. Ja ją przekreśliłem. Zobaczcie, jak dobry jest Bóg. Jak dobry jest Bóg. Uczynił wszystko, jak czytamy, co potrzebne do życia i pobożności. Uczynił wszystko. Więcej, pozostawił nam Boże Słowo, w którym są tak jasne, jednoznaczne, wyraźne zapisy, abyśmy nie błądzili, abyśmy nie oszukiwali siebie samych, abyśmy nie dali się oszukać przez innych. Zobaczcie, jak jasne zasady, jak wyraźne. Oto służyłeś grzechowi, ale teraz służ Jezusowi Chrystusowi. Ja myślę, że każdy z nas, kiedy słucha tego słowa, to w pewien sposób, ja również, czuję się jak oskarżony trochę. Ja tak się czuję, kiedy je rozważałem, kiedy je czytałem, kiedy je dzisiaj mówię. Ono mnie w pewien sposób oskarża. Ale ja się z tego cieszę, że takie odczucie mam. Bo to znaczy, że łaska Boża jeszcze nie jest ode mnie odjęta. Że moje sumienie jeszcze nie zostało uciszone zupełnie. Że Pan Bóg, jak to apostoł Piotr pisze, że Pan Jezus jeszcze nie zwleka z przyjściem, ale daje mi czas, abym nie zginął. Daje mi czas, abym nie zginął. Abym się, jeśli trzeba, upamiętał, abym mógł za Nim kroczyć. Abym mógł dojść, jak tu czytaliśmy, za cel żywot wieczny. Bym mógł dojść do celu. Czy to jest przykre? Czy źle się takich słów słucha? Na pewno nie jest to przyjemne dla ciała. Na pewno nie jest to przyjemne dla mojego ego, dla moich jakichś ambicji. Nawet dla moich emocji, dla mojej duszy. Ale ja wiem, że jest to zbawienne dla mojej duszy, dla mojego życia. Jest to konieczne, abym nie pobłądził. Dlatego warto czytać uważnie Boże Słowo. Nie czytać z nastawieniem, bo ja wiem, że łaska wszystko. Nie, chwileczkę. Nie wszystko. Czytajmy uważnie Boże Słowo. Zachęcam was, kochani, do tego. Czytajmy uważnie Boże Słowo. Ja zresztą często to mówię i tak często sam o tym myślę. Za mało mamy szacunku dla Bożego Słowa. I nie mam na uwadze księgi, książki, ale treść. Za mało mamy szacunku. Przejawia się to tym, o czym wspomniałem wcześniej. Pierwszy grzech i według mnie najczęstszy grzech. Nieposłuszeństwo. Bo mi się nie podoba, bo nie rozumiem, bo inni uważają, że jest inaczej. Wiele mamy powodów, aby okazywać nieposłuszeństwo. Usprawiedliwiamy swoje nieposłuszeństwo. Ale czy to nas usprawiedliwi, kiedy staniemy przed Bogiem? Pozostawiam to pytanie do odpowiedzi dla każdego. A zapraszam, kto może, skłońmy swe kolana. Przyjdźmy we wspólnej modlitwie przed Boże oblicze.